kto tam chce żyć według zakazów, nakazów? Nikt. Chcemy żyć w wolności, ale właśnie, no wszystko wolno, ale nie wszystko nam służy. Zeszyty miłości pełny, odcinek 12. Witam Was bardzo serdecznie w naszym podcaście, w którym czytamy dzienniczek siostry Faustyny, a więc te zeszyty, dokładnie 6,5 zeszytów, w których jest mnóstwo miłości. Niezwykłość tego odcinka polega na tym, że w zasadzie będziemy czytać i wcale nie to, co siostra Faustyna zapisała tak sama od siebie ze swoich przeżyć, ani wcale nie to, co jej Pan Jezus powiedział, żeby zapisała, ani to, co ona przeżyła z Jezusem, tylko to, co zapisała dla swojej formacji duchowej. Ja mam wrażenie, że dzisiejsze fragmenty to jest to, co ona musiała sobie zapisać z katechizmu, które mistrzynie jej uczyły, które ona jako siostra zakonna miała zrozumieć, zapamiętać, nauczyć się i według tego żyć. I wiecie, tak jak każda siostra pewnie miała jakiś zeszyt, w którym to sobie zapisywała, a że jej jedynym zeszytem był ten zeszyt, który jest też jej zeszytem duchowym, zeszytem, który jest tak pełen niezwykłych zapisów, no nagle znalazł się tutaj taki zupełnie zwykły, zeszytowy zapis. Numerek 93, który jest taki czysto zakonny. I czy wy taki numerek przeczytać w ogóle chcecie? Czy wy wytrzymacie taki zakonny numerek? Ten numerek ma w sobie też bardzo dużą wartość. Są jakby trzy sposoby patrzenia na dzisiejsze treści. Jeden jest taki, żeby po prostu poznać siostrę Faustynę lepiej i jej czasy. Żeby lepiej zrozumieć cały dzienniczek, warto jest zrozumieć, skąd się siostrze Faustynie wzięło takie podejście do życia. Jak ona została uformowana przez życie, przez Kościół, przez życie zakonne. Dużo, dużo światła przyjdzie przez ten 93 numer plus takie podsumowanie w 94. Jest jeszcze inna rzecz. Zobaczcie, siostra Faustyna, pisząc tak dużo o regułach życia zakonnego, o tym, jak przeżywać swoje śluby, bo o tym będziemy dzisiaj czytać, daje też nam taką inspirację do refleksji na temat naszych ślubów, znaczy naszych, waszych, naszych, tak. Ja akurat też mam śluby zakonne, ale każdy z was ma swoje powołanie i jakieś śluby złożył. Nawet jeżeli nie były to śluby małżeńskie, które są sakramentem, to jest w ogóle najwyższa ranga. Ale nawet jako osoba żyjąca samotnie, zawsze składamy jakieś zobowiązania. Jakby nasze życie jest zawsze darem dla kogoś. Jest jakimś zobowiązaniem wobec kogoś, wobec grupy ludzi. I dobrze jest posłuchać tych fragmentów też w tym kluczu, że ja się do czegoś też zobowiązałem. I zobaczyć, jak ja do tego podchodzę, czyli popatrzeć sobie na moją wierność, na moje zaangażowanie, w zobowiązanie całożyciowe, w to, czym karmię się każdego dnia i każdego dnia składam dar z siebie poprzez tą drogę powołania mojego. Jest jeszcze jeden klucz, taki trochę, bym powiedziała, rachunko sumieniowy. Zobaczcie, często nie wiemy, z czego się spowiadać. Znaczy, dobrze, może nie wszyscy, ale zdaje się, że jest to jakiś taki powszechny problem, że gdzieś wydaje nam się, że przedmiotem spowiedzi będą tylko takie naprawdę wielkie kalibry z tych 10 przykazań i to takich naprawdę wielkich złamań, przekroczeń tych przykazań, jak morderstwo, kradzież, zdrada małżeńska, no to są wielkie kalibry. Ale my tutaj uczymy się szkoły subtelności duchowej i zobaczcie, ten rachunek sumienia, warto też, żebyśmy przeżywali w duchu takiej miłości i patrzenia na swoje życie w kluczu właśnie miłości i tego, że możemy kochać więcej. I może spojrzeć na rachunek sumienia teraz w tym kontekście, że ja mógłbym kochać więcej, a nie kocham. Że mógłbym dać z siebie więcej, a nie daję z siebie więcej. że gdzieś osiadłem na laurach, na jakimś takim, takiej przestrzeni wygodnej dla mnie obecnie i nie wymagam od siebie. Wiem, że jest też na pewno problem taki, że nie jeden z nas wymaga od siebie za bardzo. Także proszę, żebyście tutaj najpierw siebie wsadzili w konkretną kategorię. Czy jestem człowiekiem z tak zwanym poszerzonym sumieniem, czyli generalnie uważam, że wszystko jest ze mną okej, a jak z czymś jest nie okej, to raczej gdzieś na zewnątrz, a nie ze mną. No to proszę, przejmij się bardziej. Posłuchaj tych dzisiejszych fragmentów z dzienniczka w duchu takim: nie no, ja powinienem się bardziej zaangażować, ja powinienem kochać bardziej, ja powinienem pełniej, głębiej żyć moim powołaniem i zobowiązaniem, które podjąłem na całe życie. Albo jeżeli wiesz, że generalnie masz tendencję ku skrupulanctwu, ku takiemu samobiczowaniu, że po prostu jesteś dla siebie niemiłosierny, że jesteś dla siebie taki super surowy, no to proszę czytaj, słuchaj tych fragmentów w innym kluczu, w takim kluczu miłości miłosiernej, miłości, która daje z siebie dużo, ale też przyjmuje swoją słabość. Przyjmuje siebie ze swoją słabością i wie, że Pan Bóg kocha ciebie takiego, jakim jesteś i że On widzi twoją słabość i że nie wymaga od ciebie ponad to, co możesz. I że On zawsze patrzy na ciebie z miłością. I ty spójrz na siebie z miłością także. I nawet wymagając od siebie dużo, jakoś tak zmobilizuj się też do tego, żeby nie być dla siebie zbytnio wymagający. Po prostu. Po prostu. Dzisiaj będzie dużo o życiu zakonnym. A często słyszę takie pytania w ogóle bardzo podstawowe o to życie zakonne i składanie ślubów. Jakby po co to wszystko? Po co życie zakonne, po co śluby? Niejednokrotnie mamy komentarze, czy na Facebooku, Instagramie, czy na YouTubie, takie w ogóle podważające sensowność tego. Komentarze prowokujące nas do tego, żeby ściągnąć habit i przestać się ubierać w te śmieszne szmatki. Albo weźcie w końcu, doświadczcie prawdziwego życia, bo to, co wy tutaj macie, to jest w ogóle jakaś iluzja życia. Wyjdźcie z tych klasztorów, zacznijcie w końcu żyć. Albo takie komentarze, w których ludzie piszą: przestańcie się modlić, a w końcu zacznijcie robić jakieś dobro. W każdym z tych komentarzy, ja mówię to z wielkim uśmiechem, dlatego że widać w każdym z tych komentarzy, że jest jakieś wielkie niezrozumienie życia zakonnego. I w sumie nie dziwię się, dlatego że nawet sam Jezus w Ewangelii mówi o tym, że kto może pojąć, ten niech pojmuje. Pamiętacie, jest ten taki fragment, kiedy apostołowie pytają Jezusa o małżeństwo. Jak Jezus ich uczy, że trzeba być wiernym jednej żonie. I oni wtedy mówią: ojej, to jest super trudne. To w ogóle po co się żenić, jak tak ciężko będzie wytrwać potem wierności wobec jednej żony. Właśnie, Jezus im mówi: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. I potem wymienia różne sytuacje życiowe, w których ludzie jednak wybierają, żeby nie wchodzić w związek małżeński. Co jest takim podstawowym powołaniem nas wszystkich. Podstawowe powołanie naturalne jest do tego, żeby założyć rodzinę, żeby mieć dzieci i żeby żyć w związku małżeńskim z jedną osobą płci przeciwnej, tak dla jasności, żeby były dzieci. Ale właśnie, nie wszyscy ludzie tak żyją. Niektórzy nie wchodzą w związki małżeńskie. I dlaczego? Jezus tłumaczy. Są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. To jest jedna kategoria. Druga. Są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. Druga kategoria. A trzecia, która tyczy się osób zakonnych. Są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. To jest ich wybór. I Jezus podsumowuje tą wypowiedź: kto może pojąć, niech pojmuje. Kto może pojąć, niech pojmuje. Czyli nie każdy tak naprawdę może to pojąć, nie każdy to pojmie. Więc tak, Mateusz, rozdział 19, możecie sobie pomedytować nad tym fragmentem z Ewangelii. Źródło życia zakonnego jest w Ewangelii, jest w tym, jak Jezus żył, jak my się wszyscy, wszystkie osoby zakonne, wszystkie osoby konsekrowane, jak żeśmy się nim zachwycili i poczuliśmy, że jesteśmy powołani do tego, żeby żyć jak On, żeby Go naśladować w Jego stylu życia, w czystości, w ubóstwie i posłuszeństwie. I dlatego składamy śluby. To jest najprostsza definicja, dlaczego w ogóle osoby konsekrowane istnieją na tym świecie. Bo chcemy żyć dokładnie, radykalnie, tak jak Jezus żył. Chcemy być kontynuacją Jego stylu życia w tym świecie i jeszcze bardziej, jeszcze wymowniej przypominać o Nim, być takim znakiem Jego obecności w tym świecie i przypominać o niebie. O niebie, w którym już nie będzie właśnie małżeństwa, już nie będzie tych ziemskich naszych tutaj połączeń, tylko właśnie będziemy wszyscy razem, braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie, będziemy żyć dla Boga i będziemy się kochać wszyscy nawzajem, mieć dla siebie czas, przestrzeń, żeby się poznawać i tak. No będzie naprawdę czas już bez ograniczeń, wieczność w niebie z Bogiem. Natomiast tu na ziemi, tylko nieliczni są powołani do tego, żeby żyć w bezżenności, w celibacie, w ślubie czystości. Ale na pewno ci nieliczni jest ich więcej niż ci, którzy obecnie odpowiadają na powołanie. To też taka moja zachęta, prowokacja, taki kij w mrowisko dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli zobowiązania do jakiejś konkretnej drogi życia, żeby dali sobie tą przestrzeń do zadania tego pytania, czy Bóg nie woła mnie do takiej wyłączności, do relacji na wyłączność. Jest więcej powołanych niż tych, którzy podjęli tą drogę powołania do życia konsekrowanego. Dzisiaj mamy mniej osób, które mają odwagę do podjęcia takiej drogi. Więc też zachęcam was wszystkich, którzy już macie dzieci, którzy już żyjecie w małżeństwie, żebyście też byli takimi ambasadorami życia konsekrowanego. Żeby dzieci wiedziały, że jest taki styl życia, taka droga życia, takie powołanie i żeby brały to powołanie też pod rozważenie, czy to nie jest ich droga życia. I żeby miały w sobie taką otwartość bez lęku, żeby zadawać sobie to pytanie, czy to nie jest dla mnie. Czym jest to życie konsekrowane? Jest taki piękny dokument kościelny, taki najwyższej rangi, papieski dokument ostatnich lat o życiu konsekrowanym, nazywa się Vita Consecrata. Umieścimy w opisie link do tego dokumentu na stronie watykańskiej, jak ktoś będzie chciał, zachęcam do przeczytania. To jest taki dokument, który my wszystkie siostry teraz żyjące w klasztorach czytamy jako taki podstawowy dokument do formacji naszej zakonnej, do zrozumienia, czym jest życie zakonne, życie konsekrowane. I pozwólcie, że przeczytam wam tylko taką esencję, to co najistotniejsze. Jest to tak pięknie sformułowane w tym dokumencie. To jest zresztą adhortacja napisana przez Jana Pawła II, którego kocham całym sercem, jak i wielu z was. W pierwszym numerze tego dokumentu czytamy: życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca, udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Od razu widzimy wymiar trynitarny, to jest w ogóle genialne. Dzięki profesji rad ewangelicznych, charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo stają się w pewien swoisty i trwały sposób widzialne w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie. Amen. Tak, tak dokładnie jest. To jest istota życia konsekrowanego. I w tym kluczu też proszę, słuchajcie tych fragmentów, których będziemy czytać teraz u siostry Faustyny. Siostra Faustyna nie była formowana na Vita Consecrata, bo to jest dokument z 96 roku. Ona umiera w 38. W sposób, w jakim były ten duch, w jakim były formowane siostry w tamtych czasach, to są tak naprawdę pisma i gdzieś formacja z XIX wieku, chociaż Faustyna żyje już w XX, ale dużo tych podręczników, na których siostry się formowały i ta dynamika rozumienia życia zakonnego, to była jednak XIX-wieczna. Teraz mamy trochę zmienione podejście do tych treści, więc proszę, żebyście słuchali ich w takiej świadomości. To jest opis tamtej epoki, tego jak oni rozumieli podejście do ślubów. Nawet sam fakt, że to, co Faustyna zapisała w dzienniczku, było zapisywane przez siostry po to, żeby one się tego mogły nauczyć na pamięć. Bo tak była pojmowana formacja. To są fundamenty życia ślubami, które wam teraz przekazujemy. Spiszcie sobie, nauczcie się na pamięć i według tego żyjcie. I to funkcjonowało w tamtych czasach dobrze. To było dobre na tamte czasy. My dzisiaj mamy inne podejście, bo to już by się nie sprawdziło nam dzisiaj. Ale w przypadku Faustyny i jej sióstr się sprawdziło i wydało wiele owoców świętości, więc podchodzimy do tego z wielkim szacunkiem i czytamy właśnie w tym duchu i szacunku i pragnienia zrozumienia lepiej świętej siostry Faustyny i jej czasów. Słowniczek. W kontekście ślubu ubóstwa padnie słowo restytucja. To oznacza po prostu podjęcie działań mających na celu zwrot tego, co się w jakiś sposób albo zniszczyło, zabrało, ukradło, nie wiem, restytucja. Będzie też często padało słowo cnota. Już kiedyś wam mówiłam, tłumaczyłam to słowo, dlatego że zdaję sobie sprawę, że on w naszym słowniku jakoś nie za bardzo funkcjonuje, ale cnota to jest trwała dyspozycja, sprawność do czynienia dobra. To jest coś bardzo głębokiego i bardzo cennego. To jest moc duszy, moc człowieka, cnota. Przyjdź Duchu Święty i pomóż nam słuchać tych fragmentów z otwartością na Twoje działanie, na Twoje prowadzenie, aby każdy z nas w tych fragmentach z dzienniczka usłyszał to, co najważniejsze dla niego. I żeby nas to inspirowało do lepszego życia. Przyjdź Duchu Święty, prowadź nas. Amen. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 93 do 94. Skrót katechizmu o ślubach zakonnych. Co to jest ślub? Ślub jest to dobrowolne przyrzeczenie Bogu uczynione wykonywania czynu doskonalszego. Czy ślub w rzeczy nakazanej przykazaniem obowiązuje? Tak jest. Wykonywanie czynu w rzeczach nakazanych przykazaniem podwójnej jest wartości i zasługi, zaś zaniedbanie go jest podwójnym przestępstwem i złością, bo jeżeli ślub się łamie, dodaje się wówczas do grzechu przeciw przykazaniu grzech ponadto świętokradztwa. Dlaczego śluby zakonne są tak wysokiej wartości? Dlatego, że stanowią podstawę życia zakonnego przez Kościół zatwierdzonego, w którym członkowie w towarzystwo zakonne złączeni zobowiązują się dążyć nieustannie do doskonałości przez trzy śluby zakonne – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa – według reguł wykonanych. Co to znaczy dążyć do doskonałości? Dążyć do doskonałości to znaczy, że stan zakonny sam przez się nie wymaga doskonałości już nabytej, lecz obowiązuje pod grzechem do codziennej pracy nad jej zdobyciem. A zatem zakonnik, niechcący się doskonalić, zaniedbuje główny obowiązek swego stanu. Co to są śluby zakonne solenne? Śluby zakonne solenne są tak bezwzględne, że tylko w razach nadzwyczajnych sam Ojciec Święty może z nich dyspensować. Co to są śluby proste? Są to śluby mniej bezwzględne. Z wieczystych i rocznych dyspensuje Stolica Święta. Jaka jest różnica między ślubem a cnotą? Ślub obejmuje to tylko, co jest pod grzechem nakazane. Cnota zaś wznosi się wyżej i ułatwia wykonanie ślubu, a przeciwnie, łamiąc ślub, uchybia się i rani cnotę. do czego obowiązują śluby zakonne? Śluby zakonne obowiązują do starania się o cnoty i do całkowitego poddania się przełożonym i regułom, mocą czego zakonnik oddaje swoją osobę na rzecz zakonu, zrzekając się wszelkich praw do niej i swych czynności, które poświęca służbie Bożej. O ślubie ubóstwa. Ślub ubóstwa jest dobrowolnym wyrzeczeniem się prawa własności lub jej użytku w celu przypodobania się Bogu. Jakie przedmioty tyczą się ślubu ubóstwa? Wszelkie dobra i przedmioty należące do zgromadzenia. To, co się oddało, rzeczy lub pieniądze, skoro zostały przyjęte, już się do nich nie ma prawa. Wszelkie datki lub dary, które by się kiedy otrzymało tytułem wdzięczności lub innym, z prawa należą do zgromadzenia. Wszelki dochód za pracę lub nawet renty używać nie można bez pogwałcenia ślubu. Kiedy się łamie lub gwałci ślub jako siódme przykazanie? Łamie się, gdy bez pozwolenia rzecz należącą do domu bierze się dla siebie lub kogo. Gdy bez pozwolenia zatrzymuje się rzecz jakąś w celu przywłaszczenia. Gdy bez upoważnienia sprzedaje się lub zamienia rzecz jakąś należącą do zgromadzenia. Gdy daną rzecz do użytku na inny cel się obraca, aniżeli przełożony rozporządził. Gdy się daje komu lub przyjmuje w ogóle coś bez pozwolenia. Gdy przez niedbalstwo coś się niszczy lub psuje. Gdy przenosząc się z jednego domu do drugiego, zabiera się coś bez pozwolenia. W wypadkach łamania ślubu ubóstwa zakonnik zarówno jest zobowiązany do restytucji względem zgromadzenia. O cnocie ubóstwa. Jest to cnota ewangeliczna, zniewalająca serce do oderwania się od przywiązania do rzeczy doczesnych, do czego zakonnik na mocy profesji jest ściśle obowiązany. Kiedy się grzeszy przeciw cnocie ubóstwa? Gdy się pragnie rzeczy tej cnocie przeciwnych, gdy się przywiązuje do jakiejś rzeczy, gdy się używa rzeczy zbytecznych. Ile i jakie są stopnie ubóstwa? 4 są stopnie ubóstwa w profesji, w praktyce. Niczym nie rozporządzać bez zależności od przełożonych. Ścisła materia ślubu. Unikać zbytku, przestawać na rzeczach koniecznych. Stanowić cnotę. Chętnie skłaniać się do rzeczy najlichszych. I to z wewnętrznym zadowoleniem, jak cela, odzienie, pożywienie itd. Cieszyć się z niedostatku. O ślubie czystości. Do czego obowiązuje ten ślub? Do wyrzeczenia się małżeństwa i do unikania wszystkiego, co jest zakazane 6 lub 9 przykazaniem. Czy uchybienie przeciw cnocie jest pogwałceniem ślubu? Wszelkie uchybienie przeciw cnocie jest zarazem pogwałceniem ślubu, bo tu nie ma takiej jak w ubóstwie lub posłuszeństwie różnicy między ślubem a cnotą. Czy każda myśl zła jest grzeszna? Nie każda myśl zła jest grzeszną, lecz dopiero się taką staje, gdy z rozwagą umysłu łączy się upodobanie woli i zezwolenie. Czy oprócz grzechów przeciwnych czystości jest coś, co przynosi uszczerbek cnocie? Uszczerbek cnocie przynosi wolność zmysłów, wolność wyobraźni i wolność uczuć, poufałość i tkliwe przyjaźnie. Jakie są sposoby zachowania cnoty? Pokusy wewnętrzne zwyciężać obecnością Bożą i ponadto walką bez trwogi. Pokusy znów zewnętrzne unikaniem okazji. W ogóle głównych sposobów jest 7. Pierwszy, straż zmysłów. A potem unikanie okazji, unikanie próżnowania, śpieszne oddalanie pokus, uchylanie się od wszelkich mianowicie partykularnych przyjaźni, duch umartwienia, wyjawienie pokus przed spowiednikiem. A ponadto jest 5 środków dla zabezpieczenia cnoty. Pokora, duch modlitwy, przestrzeganie skromności, wierność regule, szczere nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. O ślubie posłuszeństwa. Ślub posłuszeństwa jest wyższy ponad 2 pierwsze, bo on właściwie stanowi ofiarę całopalną, a jest najpotrzebniejszy, bo tworzy i ożywia całe ciało zakonne. Do czego obowiązuje ślub posłuszeństwa? Zakonnik przez ślub posłuszeństwa przyrzeka Bogu, że prawowitym przełożonym będzie we wszystkim, co mu na mocy reguł rozkażą, posłuszny. Ślub posłuszeństwa czyni zakonnika zależnym od przełożonego mocą reguł w całym jego życiu i we wszystkich jego sprawach. Zakonnik popełnia przeciw ślubowi grzech ciężki za każdym razem, gdy rozkazowi danemu na mocy posłuszeństwa lub reguł jest nieposłuszny. O cnocie posłuszeństwa. Cnota posłuszeństwa sięga wyżej niż ślub, obejmuje reguły, ustawy, nawet rady przełożonych. Czy cnota posłuszeństwa jest konieczną zakonnikowi? Cnota posłuszeństwa jest tak konieczną zakonnikowi, że chociażby czynił dobrze przeciw posłuszeństwu, czyny jego stają się złymi albo bez zasługi. Czy można zgrzeszyć ciężko przeciw cnocie posłuszeństwa? Grzeszy się ciężko, gdy się pogardza władzą lub rozkazem przełożonego, gdy z nieposłuszeństwa wynika szkoda duchowa lub doczesna dla zgromadzenia. Jakie uchybienia narażają ślub? Uprzedzenia i antypatie do przełożonego, szemranie i krytyki, opieszałość i niedbalstwo. Stopnie posłuszeństwa. Wykonanie prędkie i zupełne. Posłuszeństwo woli, gdy wola skłania rozum do poddania się zdaniu przełożonego. Święty Ignacy podaje nadto 3 środki ułatwiające, aby w przełożonym, jakimkolwiek on by był, upatrywać zawsze Boga, aby rozkaz lub zdanie przełożonego usprawiedliwiać w sobie, aby każdy rozkaz przyjmować jako Boży, bez roztrząsania lub zastanawiania się. Ogólny zaś środek – pokora. Nic trudnego dla pokornego. O Panie mój, rozpal miłość moją ku Tobie, aby wśród burz, cierpień i doświadczeń nie ustał duch mój. Widzisz, jak słabą jestem. Miłość wszystko może.
Żyjecie tam jeszcze? Mam nadzieję, że żeście się nie przerazili tym czytaniem i nie właśnie zabiczowali tym, jak bardzo jesteście niedoskonali, albo nie przerazili się tym czytaniem tak, że teraz sobie myślicie, o nie, życie zakonne, absolutnie nie, to nie jest dla mnie. Przypominam, to są fragmenty katechizmu bazujące na treściach XIX-wiecznych. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć i świętą siostrę Faustynę i wielu świętych żyjących w tamtych czasach, jakimi treściami oni byli karmieni, w jakich klimatach wzrastali, czym oddychali. Naprawdę dużo nam to pomaga zrozumieć siostrę Faustynę. Ale zanim pójdziemy do rozumienia siostry Faustyny, pozwólcie, że najpierw wam powiem o tym, jak ja słyszę te treści, jak siostra zakonna żyjąca w XXI wieku i już formowana w XXI wieku, jak
jak ja to słyszę i co najpierw chcę wam powiedzieć, co jest tak, tak bardzo różne dzisiaj. Myślę, że przede wszystkim rozumienie władzy. Władza, posłuszeństwo, przełożeni. Dziś, mówiąc o przełożonych, przede wszystkim zwraca się uwagę na służebność. Oni są też sługami, oni mają służyć, a posłuszeństwo nasze nie jest już rozumiane jako posłuszeństwo ślepe. Jest większe nastawienie na dialog. No przede wszystkim w ogóle jest dialog. Myślę, że wcześniej tego dialogu bardzo niewiele było, jeśli w ogóle był. U nas jest nastawienie, ukierunkowanie na dialog, na rozmowę, na wspólne poszukiwanie woli Bożej. Zarówno ja, jak i przełożony mamy być przede wszystkim posłuszni Bogu i mamy szukać woli Boga i szukać tego, czego On chce i mamy być pokorni i otwarci na drugiego, na jego potrzeby, na jego rozeznanie i wspólnie mamy słuchać. To przełożeństwo przejawia się w tym, że pomimo, że rozeznajemy wspólnie, to jednak przełożony jest tym, który ma ostatnie słowo. Razem szukamy, razem rozmawiamy, ale w tej ostatecznej decyzji przełożony ma prawo podjąć decyzję nawet inną niż osoba jakoś podlegająca jego posłudze przełożeńskiej to sugeruje. Przełożony może powiedzieć na końcu: słuchaj, rozumiem wszystkie twoje argumenty, słyszę cię, słyszę, rozumiem, ale wiesz, w sercu i w moim sumieniu i w rozeznaniu i znajomości i naszego prawa zakonnego i Ewangelii i w tym, jak mnie Duch Święty teraz inspiruje, ja czuję, że jednak powinniśmy zrobić inaczej. Nie musi oczywiście tak długo tego tłumaczyć, jak ja to teraz zrobiłam. Ale wiecie, że jakby wierzymy w to, że jednak jak Pan Bóg stawia ludzi na pewnych stanowiskach, w pewnych posługach, On im daje tak zwaną łaskę stanu. Naprawdę tak jest i zadziwiamy się tym niejednokrotnie, że znamy kogoś przed pełnieniem jakiejś funkcji, potem on dostaje daną posługę i nagle widzimy, że ta osoba ma taką mądrość, której nie miała kiedyś. I że te jej decyzje, jej rozeznania, jej działania są jakieś inne. I widzimy, że tam działa jakaś szczególna łaska, której nie było wcześniej, zanim ta posługa, to zaproszenie do konkretnej służby w zgromadzeniu nie przyszło. Także naprawdę uczymy się do tego podchodzić z wiarą. To jest jedno, co mamy wspólne z zakonnikami wszystkich czasów. Z wiarą podchodzimy do naszych ślubów. I naprawdę chcemy wierzyć, że za tym wszystkim stoi Pan Bóg. Za wszystkim, co się dzieje w naszym życiu i za wszystkim, co On dopuszcza w naszym życiu. Nie wszystko jest Jego wolą, ale nawet jak On coś dopuszcza, to jest z myślą o naszym dobru. O tym, żebyśmy wzrastali. Tak. Zobaczcie, kiedyś, jakoś niedawno usłyszałam, to taka dygresja trochę, ale dobry przykład, że nie usłyszysz człowieka, który by mówił: słuchaj, no miałam genialne 3 ostatnie lata, w których bardzo wzrosłem duchowo i bardzo dużo się nauczyłem. Takie świetne lata, w których było tak, tak miło, sympatycznie, nic się nie działo, odpoczywałem dużo. Było tak fajnie, tak, tak wakacyjnie. Takie wakacje miałam 3-letnie i tak wzrosłem w tym czasie. No nie, my wzrastamy w sytuacjach, kiedy się ocieramy o siebie nawzajem, o życie, o trudności. To jest czas wzrostu. Także to wszystko, co też w życiu zakonnym nie jest łatwe. I na pewno na początku życia zakonnego przeżywamy te wszystkie nasze śluby też z takim jakimś napięciem i stresem, bo się uczymy tego. To nie jest łatwe, to jest wyzwaniem dla nas, żeby to zrozumieć. Także też nie dziwcie się, jeżeli dla was to nie jest takie jasne, oczywiste i zrozumiałe, jak słyszycie o tym może po raz pierwszy teraz, jakieś wyjaśnienie tego życia zakonnego. Nam to zabiera lata formacji, więc staram się teraz wam gdzieś jakieś takie podstawy życia zakonnego wyjaśnić, ale nie dziwcie się, jeżeli to dla was nie będzie jasne, bo nie musi być. Na to trzeba dużo czasu i formacji zakonnej, której
podejrzewam, że większość z was nie ma, chociaż wiem, że też słuchają naszego podcastu i siostry, i bracia, i ojcowie, i kapłani. Także teraz w sposób szczególny was wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję też za wszystkie wiadomości, które od was otrzymujemy. Mamy tam, nie chcę mówić fanów, ale popieraczy, wspomagaczy, ludzi, którzy bardzo się cieszą tym podcastem i z radością go słuchają, więc pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście z nami na drodze zeszytów miłości pełnych. Więc tak, dzisiaj posłuszeństwo rozumiemy inaczej niż za czasów siostry Faustyny. Jeszcze pamiętacie może takie historie z życia świętych różnych. Siostrze Faustynie się to akurat ten przypadek nie przytrafił i teraz nie jestem pewna, czy to była święta Teresa z Awila, czy jakaś inna wielka święta, której kiedyś przełożeni kazali posadzić jakieś warzywo w ogrodzie w sposób odwrotny. Czyli nie tak, jak to się powinno robić. I dana siostra w duchu posłuszeństwa takiego właśnie ślepego, pomimo że wiedziała, że sadzi się inaczej, że to nie ma prawa wyrosnąć, posadziła to warzywo w sposób taki, jak przełożony kazał. I to warzywo wyrosło obficie, dało dużo owoców, dużo warzyw. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Bo ona to przyjęła w duchu wiary i miłości. Nie krytykowała tego przełożonego, nie podważała jego zdania. Jeżeli przełożony mówi tak, ja to zrobię. To jest to rozumienie posłuszeństwa tamtych czasów. Dzisiaj jednak siostra, która ma wykonać takie zadanie, zapewne by powiedziała przełożonemu, swojej przełożonej, że no, moja wiedza o sadzeniu jednak podpowiada mi, że to powinno się zrobić inaczej. No i miejmy nadzieję, że przełożony by wtedy powiedział, a tak, no przecież, jakże mogłem tak powiedzieć, oczywiście, że sadzi się na odwrót. Ale to, co najważniejsze jest, żeby przyjmować to wszystko, przeżywać w duchu wiary i z Jezusem, i z miłości do Jezusa. I tak, jak On by to zrobił. To jest dla nas zawsze najwyższy wzór i osoba, do której się odnosimy, w przeżywaniu naszych ślubów. Jak nie wiemy, jaką decyzję podjąć, jak się zachować w danej sytuacji, to jest zawsze najlepsze odniesienie, co by zrobił Jezus na moim miejscu. Jak On by się zachował na moim miejscu. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy tego Jezusa poznawały. Przede wszystkim poprzez codzienne życie modlitwy. I dokonuje się to poznawanie serca, że my będąc z Nim na modlitwie i kochając też ludzi dookoła nas, my wtedy najlepiej poznajemy Boga. Przez miłość najlepiej się poznaje Boga. Ale też bardzo, bardzo pomocne jest po prostu życie sakramentalne. Takie codzienne przyjmowanie Go w Eucharystii naprawdę bardzo pomaga zrozumieć sercem Boga. Nie intelektualnie, ale my Go rozumiemy gdzieś na dużo głębszym poziomie. Poznajemy, rozumiemy. No, nigdy nie zrozumiemy Boga tak całkowicie, tylko na tyle, na ile on pozwoli nam, da nam się pojąć i poznać i zrozumieć takie ciut, co jest nam potrzebne. Ale ważne jest też czytanie Pisma Świętego. My dużo, dużo poznajemy Jezusa, głęboko poznajemy Jezusa poprzez to poznawanie Go z Ewangelii. Poznajemy wtedy Jego reakcje, Jego słowa, Jego wybory. Dlatego ważna jest medytacja. Jezuici, którzy tutaj też byli wspomniani w tych naszych dzisiejszych fragmentach, świętych Ignacy z Loyoli, a więc założyciel jezuitów, nasze zgromadzenie u swoich podstaw gdzieś bazuje na duchowości ignacjańskiej. Jezuici nam towarzyszyli od początku, byli przy zakładaniu naszego zgromadzenia i przy tych pierwszych latach też formacji, kształtowania się zgromadzenia, oni byli bardzo, bardzo obecni. Także więc duchowość jezuicka też. I po dziś dzień mamy dużo do czynienia z ojcami jezuitami i z tą duchowością ignacjańską, która jest taka bardzo, bardzo trzeźwa i bardzo nas gdzieś osadza w takim konkrecie życia i w regułach rozeznawania duchowego, które są bardzo potrzebne w naszej duchowości, duchowości miłosierdzia. I święty Ignacy, jakby ucząc medytacji, ucząc jak przeżywać Słowo Boże, pozwala nam, pomaga nam poznawać Jezusa coraz bardziej. I właśnie celem medytacji jest to, żeby nauczyć się myśleć tak jak Jezus, odczuwać tak jak Jezus, przeżywać tak jak Jezus, decydować tak jak Jezus. On jest naszym najwyższym wzorem zawsze, zawsze. Do niego się odnosimy zawsze, zawsze. I to nas uszczęśliwia. I to sprawia, że te śluby, które czasami wydają się, jak czytasz tyle reguł, to się wydaje takie trudne i skomplikowane i że tyle musisz zapamiętać. No właśnie nie. Nie musisz tyle zapamiętać. Dzisiaj już nie przeżywamy tak ślubów, że chodzi o to, żebyś ty się czegoś na pamięć nauczył. Nie, chodzi o to, żebyś zrozumiał istotę, ale zrozumiał nie tylko tutaj mózgiem, całym twoim intelektem, ale zrozumiał sercem i według tego żył. Ale to się dzieje w czasie. To czas i doświadczenie życiowe nas tego uczy. Także na spokojnie, żebyśmy to wszystko przeżywali na spokojnie. Też uspokajam wszystkie młode siostry, które mogą słuchać tego podcastu. Na spokojnie, siostry. Wszystkiego uczymy się z czasem, powoli. Pan Bóg daje nam ten czas i daje nam przestrzeń do tego, żebyśmy wzrastali, pogłębiali nasze rozumienie i na pewno, żeby nie było lękowe. Wszystko ma być oparte na miłości. W czasach siostry Faustyny był duży akcent stawiany na posłuszeństwo. Ono było nie tylko rozumiane w taki sposób bardzo, bardzo taki radykalny, czasami możemy używać tego słowa ślepy, ale pewnie bezdyskusyjny. Dziś jest bardziej oparte na dialogu. I też, tak jak było w dzisiejszym czytaniu dzienniczka podkreślane, że to posłuszeństwo, ślub posłuszeństwa wydaje się być takim najważniejszym. Tak był rozumiany, że to właśnie jest najważniejsze, posłuszeństwo. Natomiast dla nas dzisiaj najważniejszym ślubem i tym, który pierwszy wymieniamy i pierwszy nawet omawiamy w naszych konstytucjach, jest ślub czystości. Bo tu o miłość chodzi, o miłość, o relację z Jezusem chodzi w pierwszym rzędzie, a wszystko inne wypływa z tego. I nasze posłuszeństwo, i nasze ubóstwo. Z tej relacji na wyłączność, z oddania całym sercem Jezusowi, z wyboru całym sercem Jezusa. Z tego wypływają wszystkie inne śluby. Więc tak. Ja bym powiedziała, że u Faustyny widać jedno i drugie, czyli widać, że jest ukształtowana przez ten duch posłuszeństwa i ten rys posłuszeństwa będzie bardzo widoczny we wszystkich fragmentach dzienniczka. Natomiast coś, co jest takie bardzo jej i bardzo nowe i świeże, jak na tamte czasy, to jest właśnie ten rys ślubu, czystości ślubu, oddania całym sercem Jezusowi i takiego rozkochania w nim na maksa. Że ten Jezus naprawdę widać, że jest miłością jej życia i że ona wszystko czyni z miłości do Niego. Kieruje nią i jej wybiorami życiowymi kieruje miłość. Chociaż widać też takie przejście, zobaczcie, że przez pierwsze zeszyty, na pewno w pierwszym zeszycie to będzie bardzo gdzieś nam wychodziło, to już się będą zbliżać te numery, niedługo będziemy je czytać, kiedy Jezus będzie jej powtarzał dosyć często takie znaczące zdanie: nie lękaj się, ja jestem z tobą. Nie lękaj się niczego, ja jestem z tobą. I tu może być właśnie to podkreślenie tej specyfiki jej czasów, gdzieś opartej trochę bardziej na prawie, na właśnie na posłuszeństwie, więc gdzieś może wzbudzającej z natury swojej trochę bardziej taką postawę lękową. A Jezus mówi: nie lękaj się, ja jestem z tobą, kochaj mnie. Miłość jest z tobą, żyj tą miłością, nie lękaj się. W tych fragmentach dzisiaj przeczytanych myślę, że są też takie wskazówki bardzo praktyczne dla nas, jeżeli chodzi w ogóle o takie życie cnotliwe, czyli o życie dobre, o życie człowieka mocnego wiarą i mocnego tym, czego uczy Jezus. Jak możemy żyć dobrze, zwłaszcza gdy jest mowa w tych fragmentach o tym, jak unikać pokus. Zobaczcie, wszyscy jesteśmy kuszeni do tego, żeby nie żyć dobrze, żeby nie wybierać dobra, żeby nie wybierać tego, co jest większym dobrem, ani tego, co nie jest takim optymalnym gdzieś dobrem, żeby nie żyć zgodnie z przykazaniami. Jesteśmy nieustannie kuszeni do tego przez złego ducha, przez nieprzyjaciela naszego. I co zrobić, żeby się nie dać tym pokusom? To jest bardzo fajny opis, który jest taki ponadczasowy. Jest wiele zasad, które są uniwersalne dla każdego powołania i dla każdych czasów. Kiedy Faustyna pisze, żeby stać na straży zmysłów, żeby czuwać nad zmysłami. Zobaczcie, niejednokrotnie bardzo dobrą wskazówką dla nas będzie to, żeby umartwiać swoje zmysły, oczy, uszy, żeby czuwać nad tym, co wpuszczamy do siebie poprzez nasze oczy
czyli na co patrzymy, co oglądamy. Niejednokrotnie, zobaczcie, to jest takie też z jakichś takich filmów z dawnych czasów lub filmy, które jakoś ukazują dawne czasy. Jako wyraz takiej skromności było spuszczenie oczu, nie? Że ktoś może ubrał się tak bardziej odkrywająco swoją cielesność, no to człowiek cnotliwy, dyskretny spuszczał oczy. Nie patrzył na to, co mogło go skusić do tego, żeby albo zacząć myśleć o tej osobie w sposób niewłaściwy, pożądając tej osoby, kiedy ja nie mogę jej pożądać, bo to nie jest moja żona. Dzisiaj dużo takich treści prowokujących nas do łamania naszych ślubów. Jestem pewna, że wielu mężów, wiele żon słucha dzisiaj tych nagrań, albo młodych, którzy przygotowują się do życia w małżeństwie. To będzie wyzwanie dla was nieustannie, żeby czuwać nad tym, co wpuszczacie do swojego umysłu, swojego serca przez oczy. Jakie obrazy tam wpuszczacie? Czy one będą służyć waszej wierności małżeńskiej, czy będą was właśnie odciągać od tego, żeby żyć w wierności małżeńskiej? To jest takie ważne, czym się karmimy, żebym ja jako siostra zakonna dopuszczała do swoich myśli i do swojej wyobraźni te rzeczy, które będą służyć mojemu życiu z Jezusem. Jeżeli ja wiem, że coś mnie będzie odciągać od Jezusa i od wierności Jemu, od wierności moim ślubom, które złożyłam, ja nie będę na to patrzeć, ja nie będę tego słuchać, bo sama sobie szkodzę. No i jaki mądry człowiek będzie sam sobie szkodził? No, problem jest w tym, że my często gęsto nie wierzymy w to, że te śluby, które złożyliśmy, że one naprawdę stoją na straży jakiegoś dobra, że one mają nas chronić. Tylko często postrzegamy je jako właśnie zakaz, nakaz. I kto tam chce żyć według zakazów, nakazów? Nikt. Chcemy żyć w wolności, ale właśnie, no wszystko wolno, ale nie wszystko nam służy. Więc straż zmysłów. Dalej, co Faustyna w tym katechizmie, który zapisuje, podaje. Unikanie okazji. Jeżeli wiesz, że są miejsca, przestrzenie, spotkania, gdzie będzie okazja do tego, żeby złamać ślub. Albo nawet, żeby może nie tyle już tak zgrzeszyć na maksa, ale nawet, żeby zacząć myśleć w stronę jakiejś pożądliwości osoby, która nie może być twoim mężem, twoją żoną. No to unikaj tych okazji. Unikaj tych okazji. Unikanie próżnowania. To też jest ciekawe. Jest taka wizja, którą siostra Faustyna ma w dzienniczku. Do niej dojdziemy kiedyś, już nie pamiętam, czy ona jest na początku, czy na końcu. Ona widzi szatana, który jakby biega jak taki jakoś spanikowany, jak szukając kogoś po korytarzu zakonnym. Szuka, on ewidentnie kogoś szuka i nie może znaleźć. I siostra Faustyna pyta go wtedy, kogo szukasz? On mówi, szukam dusz próżnujących, leniwych i nie mogę znaleźć. Dlaczego on takich szukał? No bo przez lenistwo, przez właśnie próżnowanie, przez takie nieżycie zgodnie z naszymi obowiązkami, z zobowiązaniami, z pracą, do której jesteśmy zobowiązani, otwieramy okno złemu. Otwieramy nawet drzwi na oścież złemu, żeby on wszedł i nas kusił do złego. Świetny przykład biblijny, król Dawid. Wiecie, że on zgrzeszył z Batrzebą, właśnie ten złamanie ślubu czystości, złamanie ślubu na wyłączność wobec swojej żony i ślubu, no Batrzeba złamała, no ślub, który, swoją wierność wobec swojego męża. Tylko przez to, że Dawid nie poszedł na wojnę. Dawid jako król powinien w tym czasie być na wojnie, ale stwierdził, że tym razem nie pójdzie, no więc miał dużo czasu, żeby się przechadzać po balkonach królewskiego pałacu i z tego balkonu zobaczył piękną kobietę kąpiącą się, która nie była jego żoną. Bardzo łatwo było od tego pójść, od tego spojrzenia na piękną kąpiącą się kobietę pójść dalej, aż do złamania ślubu, aż do zgrzeszenia z nią tak, że potem się zrobił straszny problem, bo co zrobimy, ona jest w ciąży, a ja nie jestem jej mężem. I to pociągnęło za sobą kolejne konsekwencje, żeby jakoś tą sprawę rozwiązać. On stwierdził, to trzeba by było się pozbyć jej męża.
więc dopuścił do tego, że na polu walki jej mąż po prostu zginął, a to za jego rozkazami. Czyli tak naprawdę on po prostu tego męża zamordował, żeby jakoś pozbyć się konsekwencji swojego grzechu, a tak naprawdę dołożył kolejny grzech do pierwszego grzechu. Więc słuchajcie, bardzo ważne jest, żeby w naszej walce z pokusą zatrzymywać ją na pierwszym stadium, na pierwszym etapie działania tej pokusy, bo później jest za późno. I już bardzo ciężko zatrzymać łańcuch działania złego, które nas prowadzi od grzechu do grzechu. Pogrąża nas. Unikanie próżnowania. Śpieszne oddalanie pokus. I tutaj dalej wymienia Faustyna rzeczy, które są konkretne dla jej czasów. To też chciałabym podkreślić, bo to może was trochę zdziwić. Dlaczego tutaj jest mowa o tym, żeby unikać partykularnych przyjaźni. W tamtych czasach właśnie było takie nastawienie na to, że takie zbyt poufałe przyjaźnie, nawet pomiędzy, nawet nie grzeszne jakieś, ale po prostu jeżeli wybierasz sobie jakiegoś jednego przyjaciela, jedną przyjaciółkę, to to może prowadzić do złamania ślubu. I dlatego było trochę takie lękliwe podejście jednak do przyjaźni i że lepiej jest nie wchodzić w zbyt bliskie relacje, nawet jeśli nie są grzeszne, bo one mogą jakoś do grzechu prowadzić. Bogu dzięki, dzisiaj już na to się tak nie patrzy, ale wręcz się zachęca siostry i braci na pewno też do tego, żeby te przyjaźnie budowali. Nawet wiem, że coraz bardziej podkreśla się właśnie tego ducha wspólnotowego nawet wśród kapłanów, którzy generalnie bardzo często mają takie dość samotne życie, bo jest po jednym kapłanie na parafii, czasami może po dwóch, ale już teraz wiem, że w formacji zakonnej, coraz formacji kapłańskiej, seminaryjnej, coraz częściej stawia się nacisk na to, żeby ci seminarzyści budowali przyjaźnie, relacje, takiego ducha wspólnotowego, żeby po wyjściu z seminarium oni też się nawzajem wspierali. I nie wiem, na jakich zasadach to funkcjonuje i czy to we wszystkich seminariach tak jest, taka zachęta, ale na pewno zachęca się ich do tego, żeby te przyjaźnie podtrzymywali nawet po święceniach kapłańskich, kiedy każdy już zostanie wysłany na inną parafię. Znam takich kapłanów, którzy po wyjściu z seminarium, oni podtrzymują te więzi przyjaźni rocznikowej poprzez spotkania regularne, że oni regularnie się spotykają, niektórzy nawet raz w tygodniu. I razem spędzają czas, żeby porozmawiać o tym, czym żyją, żeby razem rozwiązać też pewne swoje trudności, albo żeby nawet tak spędzić czas taki pozakonnemu, byśmy powiedzieli, rekreacyjny. Wszystko to jest dobre, jeśli podtrzymuje wasze więzi głębokie, pomaga wam żyć w przyjaźni, w takiej codziennej, zwyczajnej wymianie, takiej zwyczajnie ludzkiej, tego, co przeżywacie, z czym sobie radzicie, z czym sobie nie radzicie, żebyście się też razem pośmiali. Na to wszystko musi być czas. I my też jako siostry coraz bardziej gdzieś dbamy o to, żeby na to był czas, że to jest ważne, żeby mieć czas dla siebie, żeby budować więzi coraz głębsze, bo to tak naprawdę nam pomaga wytrwać w ślubie czystości, w ślubie oddania serca na wyłączność Bogu jedynemu. Jeżeli my podtrzymujemy, budujemy głębokie przyjaźnie. A te głębokie przyjaźnie też potrzebują takiej zwyczajności razem, żeby nawet razem gdzieś pobiegać, pojeździć na rowerze albo wypić dobrą kawę, herbatę. Tak. Więc mam nadzieję, że te treści, które dzisiaj czytaliśmy, pomogły wam lepiej zrozumieć czasy i ducha siostry Faustyny i życie zakonne w ogóle. Jako że naszą drogą podcastową idziemy z siostrą zakonną i ona nas uczy prawd ogólnoludzkich, dobrze jest ją poznać lepiej, żeby wiedzieć, rozumieć ją lepiej i też nie tak na ślepo kopiować wszystko z dzienniczka, prawda, copy-paste w moje życie. Tak się nie da, to nie o to chodzi. Dzienniczek ma nas inspirować, pobudzać do rozmów, dyskusji, poszukiwań, a nade wszystko modlitwy. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka pójdziecie z poruszeniami waszego serca do Pana, pójdziecie na modlitwę i że w ten sposób będziecie przeżywać treści, a byłoby cudownie, gdybyście znaleźli też jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę albo nawet znajomego znajomą, z kim
właśnie poprzez czytanie dzienniczka będziecie coraz bardziej wchodzić w przyjaźń, w głębszą relację. Bardzo się cieszę, że są już takie osoby, które te treści nasze podcastowe przeżywają razem. Nie zostają z tym tylko sami, tudzież sami z Bogiem, ale że też mają ludzi, z którymi mogą się dzielić tymi treściami i przeżyciami. Bardzo Was zachęcam do znajdywania takich znajomych, przyjaciół, z którymi będziecie mogli przeżywać te treści podcastowe. Wielu z Was prosi nas o dzienniczek i chciałoby otrzymać dzienniczek i bardzo się cieszymy, że jest takie zainteresowanie dzienniczkiem. Robimy co możemy, żeby Wam te dzienniczki wysyłać pod każdym odcinkiem wśród osób, które umieszczą komentarze na YouTubie, informując nas, że tego dzienniczka w wersji papierowej nie mają, a chcieliby mieć. I jeszcze z taką specjalną dedykacją od nas, no wśród wszystkich komentarzy wybieramy zawsze trzech szczęśliwców i Wam te dzienniczki wysyłamy, potem się z Wami jakoś kontaktujemy, dogadujemy się, na jaki adres wysłać i to do Was idzie. Serdeczne dzięki wszystkim osobom, które nas wspierają finansowo, że dzięki Waszemu wsparciu możemy te dzienniczki wysyłać tak hojnie. Mamy osoby, które nam te dzienniczki dosłownie przynoszą, przywożą, ale też osoby, które nas po prostu wspierają finansowo, żebyśmy miały za co te dzienniczki kupować i potem opłacać przesyłkę i za to serdeczne dzięki. Ale zachęcam Was też do tego, żebyście i Wy byli takimi ambasadorami dzienniczka i zapraszali innych do tej podcastowej podróży z nami. Nie tylko do słuchania podcastów, ale też może szukajcie okazji, jakiekolwiek się pojawiają, właśnie na to, żeby sprezentować komuś dzienniczek. Żeby komuś wysłać, żeby gdzieś zostawić z karteczką do wzięcia dla ciebie, prezent dla ciebie. Dlaczego by nie? Jeżeli my widzimy, jak wiele nam te treści pomagają, rozdawajmy te dzienniczki wszystkim dookoła. Tak, odwagi. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. W przyszłą niedzielę już ukaże się najnowszy nasz odcinek. O 17:00 zawsze pojawia się nowy podcast. Bądźcie z nami też przez Facebook, przez Instagram. Tam w tygodniu się pojawiają też jakieś treści, które mają Wam pomagać wytrwać w tej drodze podcastowej od niedzieli do niedzieli. W środę też zawsze się coś pojawia na naszym kanale YouTube, więc miejcie włączone tam powiadomienia, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi treściami od Blisko Rahamim. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, módlmy się za siebie nawzajem, żeby ta nasza droga była naprawdę głęboko duchowa. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami bardzo. Jezu, ufam Tobie. Z Bogiem.